Czwartkowy wieczór, chwila po 19:00. Z tej strony mikrofonu Mariusz Piestrak. No i oczywiście audycja akademicka na antenie Radia Doksa. Campus Opole, czyli no niecałe 60 minut poświęcone na sprawy uczelni wyższych, zarówno po stronie ich pracowników, jak i po stronie tych, którzy z tych ofert uczelni wyższych opolskich korzystają, czyli oczywiście mam tutaj na myśli studentów. Do studentów, szanowni państwo, przejdziemy, ale myślę dopiero w październiku, wtedy, kiedy oni już powszechnie odwiedzą nasze miasto, zjadą się i te niecałe 30 tysięcy wzbogaci nasze miasto. Natomiast cały wrzesień to jest ten miesiąc, kiedy rozmawiamy w programie Campus Opole z pracownikami naukowymi, a przede wszystkim z władzami poszczególnych naszych opolskich uczelni. Trzeci program pod tytułem Campus Opole, trzecia uczelnia. I tak się akurat złożyło, że trzecia uczelnia pod względem liczby studentów. Dzisiaj w studiu witam przedstawiciela Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Witam serdecznie pana prorektora, doktora Tadeusza Pokusę.
Dobry wieczór państwu, witam.
Przed momentem powiedziałem, że mamy do czynienia z trzecią pod względem liczby studentów uczelnią w Opolu. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, uczelnia założona, z tego co pamiętam, w 96 roku, więc też już dosyć słuszna historia. Przypominam, jest to uczelnia niepubliczna, natomiast wiemy o tym. Ja już rozmawiam co tydzień z przedstawicielami naszych uczelni opolskich. Wiemy o tym, że ten czas i rok obecny, i lata poprzednie, i niestety też lata przyszłe prawdopodobnie, to są lata trudne dla polskich uczelni. Z jednej strony niż demograficzny, z drugiej strony też pewne niezainteresowanie młodych ludzi studiowaniem, bo przecież czas goni, trzeba szybko podejmować pracę. Otworzyły się już wszystkie rynki zagraniczne, jeśli chodzi o polskich pracowników, więc trochę szkoda marnować 5 lat na studia, które powszechnie się o tym mówi w naszym kraju, pracy nie dają. Więc trudne czasy. Myślę też dla uczelni niepublicznych. Jak Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu radzi sobie z tym problemem?
Pan redaktor zwrócił tu uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, dziękuję, że pan wspomniał o tym, że powstaliśmy w 1996 roku, a więc obchodzimy 20-lecie w tym roku. Jest to, myślę, już rok, który pokazuje, że marka uczelni, że dorobek szczególnie uczelni w postaci liczby absolwentów, a mamy ich około 25 tysięcy, pokazuje, że uczelnia nasza wrosła w sposób istotny w pejzaż akademicki Opola. To jest po pierwsze. I po drugie, to o czym powiedział pan redaktor, to jest to, że jesteśmy w trudnych czasach. Te trudne czasy, jak sądzę, szczególnie dotyczą uczelni niepublicznych, a taką uczelnią jesteśmy. Ja może na początek pokażę pewien stan w zakresie realizacji i dydaktyki liczby studentów, jeżeli chodzi właśnie o uczelnie niepubliczne. I ten stan pokaże pewnego rodzaju właśnie dramatyczną sytuację, o której nie wspomnieli. Używam tego słowa dramatyczną sytuację, dlatego że jeżeli porównamy liczbę studentów na uczelniach niepublicznych w 2006 roku, to jest 1 200 000 i teraz obecnie to jest 400, to proszę zwrócić uwagę, jaki jest drastyczny spadek. Oczywiście spadek ten dotyczy również uczelni publicznych, z tym, że jakby system finansowania i system osadzenia w strukturach szkolnictwa wyższego uczelni publicznych jest, nazwijmy to, nieco łatwiejszy z tego punktu widzenia, że mówiąc wprost, pieniądz idzie za studentem. My żyjemy tylko wyłącznie z czesnego. Oczywiście ta sytuacja w odniesieniu do tego niżu demograficznego, a przecież o tym mówimy, rzutuje między innymi tym, że ponad 80 uczelni niepublicznych jest w stanie likwidacji albo zostało wykreślone z rejestru uczelni w ramach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więc sytuacja w odniesieniu do tych uczelni, które jak gdyby, no nie mają sposobu, jak myślę o tym właśnie porozmawiamy, nie mają sposobu na to, żeby utrzymać się na tym trudnym rynku edukacyjnym na poziomie szkolnictwa wyższego, po prostu giną. Ocenia się, że w 2020 roku, tutaj pan redaktor również o tym wspomniał, no ten proces zmniejszania się liczby w dalszym ciągu maturzystów i w związku z powyższych liczby studentów, które wybierają studia, no zmniejsza się i szacuje się, że to będzie te 1 200 000 w roku 2020, czyli ta 1 200 000 liczba już tu padła, czyli tyle, ile kształciły uczelnie niepubliczne w 2006 roku. Innymi słowy, oczywiście ja przejaskrawię teraz sprawę, ale będzie to taki satyryczne wtrącenie, wychodziłoby na to, że uczelnie publicznie mogłyby nie funkcjonować, bo wszystkie uczelnie publiczne, niepubliczne no, mogłyby kształcić tych studentów. Oczywiście tutaj żartuję. Mimo to bardzo istotna uwaga, otóż jak wynika z badań, bardzo ciekawe badania tutaj, będę posługiwał się takimi dwoma raportami. Pierwszy raport to jest raport Instytutu imieniem Sokratesa, który pokazuje, że dwa województwa, to jest województwo śląskie i województwo opolskie, najbardziej ucierpi na niżu demograficznym, jeżeli chodzi o tą sytuację związaną z rekrutacją, prawda, na pierwszy rok studiów. Szczególnie ta trudna sytuacja, jak mówię, objawia się, czy będzie się objawiała i ona się objawia w naszym województwie. Oczywiście tutaj jest więcej jakby problemów, które rzutują na skutki wynikające z tejże sytuacji. Może kilka zdań, które jakby w najbliższym perspektywie czekają uczelnie publiczne i publiczne w związku z niżem, czyli pokazanie pewnego trendu. Tym bardziej, że dzisiaj media i pisały i mówiły o pewnym zmianie systemu finansowania. O tym za chwilę chcę wspomnieć. Natomiast jakie skutki? Po pierwsze, uczelnie niepubliczne tracą studia dzienne. Coraz więcej uczelni niepublicznych traci studia dzienne. Wiadomo, z jakiego powodu na uczelniach publicznych studia te są bezpłatne. No i tutaj ten aspekt ekonomiczny jest oczywiście decydujący. Z drugiej strony sytuacja jest niejako odwrotna w odniesieniu do studiów niestacjonarnych, studiów zaocznych, popularnie mówiąc, mianowicie dokładnie badania, trendy i pewnego rodzaju ekstrapolacja zjawisk pokazuje, że, i to zresztą już obserwujemy nie tylko w naszych opolskich uczelniach, że maleje liczba studentów uczelni publicznych, ale studentów studiujących zaocznie. Są tutaj pewnego rodzaju dwie przesłanki. Po pierwsze koszty, to znaczy mimo wszystko jakby struktura administracyjna uczelni publicznych jest większa i per saldo te koszty jakby prowadzenia kierunku są większe, co jest oczywiście naturalnie zauważalne, to jest po pierwsze. A po drugie pewnego rodzaju elastyczność kształcenia. Mimo wszystko powiedzmy sobie szczerze, że jak gdyby reakcja na zapotrzebowania rynku pracy, a to jest w tej chwili niezmiernie istotny element, w odniesieniu do uczelni niepublicznych jest znacznie większa, znacznie szybsza, co oczywiście rzutuje na wybór uczelni niepublicznych na studiach zaocznych.
No właśnie też, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale też o to miałem zapytać, bo jak się rozmawia z młodymi ludźmi, to u nich panuje takie przeświadczenie, że to uczelnie niepubliczne mają powiedzmy bardziej dostosowane kierunki studiów, no właśnie tych studiów zaocznych, do rynku pracy, do zapotrzebowania pracodawców, a mówiąc inaczej, na pewno nowocześniej nazwane, inaczej brzmiące, bardziej przyciągające studentów, przynajmniej tak mówią młodzi ludzie. Czy faktycznie tak jest, że te szkoły niepubliczne mogą szybciej na przykład wprowadzić nowy kierunek do swojej siatki niż uczelnie publiczne? Faktycznie mogą szybciej reagować na zmiany na rynku?
Co do tego nie ma wątpliwości. To wynika z faktu jak gdyby bardzo prostego, czy bardzo prostej struktury zarządzania i struktury podejmowania decyzji. U nas decyzja wynikająca na przykład z postanowień Senatu czy Rady Wydziału praktycznie realizowana jest online od razu. I oczywiście istotną rolę odgrywa tutaj postawa, odgrywa tutaj powiedziałbym opinia interesariuszy zewnętrznych. W procesie kształtowania sylwetki absolwenta na kierunku pedagogika, na kierunku zarządzanie, na kierunku logistyka bardzo to słowo modny się nasuwa, ale tak naprawdę jest, ale nie tylko z faktu tego, że to jest moda, ale to jest przede wszystkim zapotrzebowanie rynku pracy. W odniesieniu do sylwetki absolwenta, więc struktury przedmiotów, kształcenia specjalnościowego, kształcenia ogólnoakademickiego i tak dalej, istotną rolę odgrywają interesariusze zewnętrzni. My oczywiście mamy taką grupę przedsiębiorców, grupę przedstawicieli samorządu województwa, samorządu miasta, ale również i administracji Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a więc pewnego rodzaju gremia, które stanowią o spojrzeniu na regionalny rynek pracy i w ten sposób jakby bardzo szybko, elastycznie reagujemy. Gdybyśmy mieli mówić, a myślę, że to będzie również przedmiotem naszej rozmowy, co jest przesłanką tego, że sobie radzimy i wierzę w to, że będziemy sobie dalej radzić, jest między innymi właśnie ta reakcja na zapotrzebowanie rynku pracy, a jak to robimy, to oczywiście w dalszej części powiem. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pewne przesłanki, które jak gdyby stanowią tło tego, co nas czeka w tym najbliższym czasie w odniesieniu właśnie do tego szkolnictwa wyższego. Wspomniałem tutaj i o studiach dziennych, i o studiach zaocznych w odniesieniu do uczelni państwowych czy publicznych i niepublicznych, ale tu jest bardzo ważna uwaga, to o czym wspomniał pan redaktor, mianowicie te procesy demograficzne wynikające z niżu demograficznego, one będą spotęgowane, czy są spotęgowane zjawiskami migracji. Prawda? Mówiliśmy o tym, ale jak wynika z badań profesora Jończego, jak wynika badań z profesora Rauzińskiego, naszych wybitnych demografów, to między innymi te procesy migracyjne dotyczą Opola. Innymi słowy, ta zdolna, ta dobra młodzież, oczywiście używam kolokwialnego określenia, ale wiemy, co się za tym kryje, czyli maturzyści, no niestety, ale w większości migrują albo do Wrocławia, albo do Warszawy, albo do Katowic, albo do Krakowa i mamy, prawda, takie badania, właśnie przytaczałem tych profesorów, którzy pokazują, że takie zjawisko jest. Myślę, że dzisiaj nawet było spotkanie na ten temat, jest tego świadomy nasz pan prezydent Wiśniewski i stale jakby stosowne osoby, stosowne instytucje pracują nad tym, jak oczywiście zatrzymać tych absolwentów, ale to jest jakby już szersza sprawa związana jak gdyby z potencjałem miasta, potencjałem regionu. Zjawisko, i teraz jeszcze dwie uwagi na koniec, mianowicie w odniesieniu oczywiście do tej sytuacji i skutków wynikających z tego niżu demograficznego, to jest to, co spotykamy w tej chwili jakby coraz częściej, mianowicie bądź fuzję, bądź likwidację uczelni, ale dotyczy to, czy likwidację wydziałów uczelni, dotyczy to i uczelni państwowych, i uczelni niepaństwowych, publicznych. I powiem tak, że fuzje mają swoje plusy i minusy. No plusem na przykład jest to, że podczas takiego procesu uczelnia nie musi przechodzić bardzo żmudnej, bardzo długiej procedury zgłaszania danego kierunku w ministerstwie i przygotowania dokumentacji. Po prostu przejmuje się kierunek z innej uczelni i on staje się jakby naszym kierunkiem. To jest bardzo korzystne, ale już spotykamy takie oto zjawisko, że podczas tych fuzji na przykład uczelnia, która przejmuje inne albo staje się dominującą w danej strukturze uczelni, niejako narzuca swój kierunek, a więc student mógł na przykład studiować stosunki międzynarodowe, ale w tej największej uczelni jest politologia, w związku z tym on musi przejść na politologię. To jest po pierwsze. Po drugie, w tego typu działaniach na przykład mamy do czynienia ze zmianą trybu studiów, a więc trybu dziennego na zaoczne, zwykle nie w drugą stronę. No po trzecie, mamy też do czynienia z jakby w związku z łączeniem, jakby oddalanie się uczelni od studenta, więc przenoszenie do jakiegoś oddalonego ośrodka, to się oczywiście wiąże, prawda, z dojazdami, kosztami, akademikiem i tak dalej. Ale no, w tej chwili obserwuje się również, jak mówię, działania związane z likwidacją, rozwiązywaniem jednostek organizacyjnych uczelni publicznych. Uniwersytet Śląski ostatnio rozwiązał swój wydział w Rybniku na przykład, prawda? To w tej chwili jest liczone. I chciałbym na koniec wrócić do tego tematu, o którym dzisiaj to jest pewnego rodzaju news, o tym się mówi, mianowicie zmiana formy finansowania uczelni. Otóż w związku z tym, że ostatnio opublikowano tą słynną listę szanghajską, gdzie nasze dwie, powiedziałbym, flagowe uczelnie, czyli Uniwersytet Jagielloński, tak, i jedyny Uniwersytet Warszawski, spadły z czwartej do piątej dziesiątki, setki, przepraszam. No dobrze, by było tak, że...
Chcielibyśmy, żeby była dziesiątka.
Że jednak jakby system finansowania tutaj jest istotną przesłanką, która rzutuje, no nazwijmy to, na szeroko rozumianą jakość kształcenia. W związku z powyższym nie będzie tak, przynajmniej to jest w założeniach. W styczniu i lutym, czy lutym przyszłego roku ma być projekt, prawda, zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym. W tej chwili ośrodki, które zgłosiły akces, przygotowują takie prawo i będą wybrane trzy najlepsze i poddane to zostanie dyskusji środowiska akademickiego, ale o tej zmianie finansowania, czyli odejścia od tego systemu, pieniądz idzie za liczbą studentów, bo co robiły między innymi uczelnie? Oczywiście dotyczy to tym razem uczelni publicznych, bo jakby uczelnie, jak wspominałem, niepubliczne nie dostają środków finansowych na dydaktykę, natomiast jesteśmy oczywiście objęci stypendiami. Tak. Które stanowią, no powiedziałbym, dość istotny jak gdyby element, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju inspirację i kształcenie w uczelni. A więc odejście od tej sytuacji, czy od tego zjawiska, pieniądz idzie za studentem. No, uczelnie tutaj na przykład korzystały z przepisu, który wynikał z Prawa o szkolnictwie wyższym, że 2% uczelnia bez zgody ministerstwa mogła zwiększać nabór i limit, przez co oczywiście dostawała również więcej środków. No, pan redaktor zapewne wie, że praktycznie wszystkie uczelnie mogły z tego korzystać, ale oczywiście składały wnioski, czy składają wnioski o zwiększenie limitów, no i to powoduje, że jakby cały czas ilość.
Tak, ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy jak gdyby standardem na tych popularnych, nawet nie tylko najpopularniejszych, ale tych popularnych kierunkach była grupa co najmniej kilkunastu studentów, tak zwanych wolnych słuchaczy, przyjmowanych na takich trochę warunkowych zasadach, gdzie po spełnieniu pewnych warunków zwykle odnosi odnoszących się do jakiejś minimalnej, średniej na poziomie powiedzmy 4,0 czy 4,5 nawet po tym pierwszym roku i przy sytuacji, że kilku studentów no, po prostu nie zaliczy pierwszego roku akademickiego, oni mogli wnioskować o przejście na studia już w takim normalnym systemie, kiedy nie musieliby no, po prostu płacić za studiowanie, bo wolny słuchacz zwykle płacił za możliwość studiowania na studiach dziennych.
Szczególnie to było zauważalne na studiach medycznych, na stomatologii, gdzie prawda, rok, dwa płaciło się, a potem, no, jeżeli ktoś wypada, uzyskiwało się pełny status studenta z jednej strony, ale z drugiej strony można by powiedzieć, że nazwijmy ten status wolnego słuchacza w tych czasach nabiera nieco innej formy. Mianowicie zapewne, no, wiemy wszyscy, nasza uczelnia, od razu zastrzegam, tego nie stosuje. No, niektóre uczelnie wchodzą w tak zwany kontrakt albo tak zwane sprzężenie zwrotne z maturzystami. To znaczy, my was przygotujemy do matury, ale wy do nas przyjdziecie. Ale chwilowo będziecie wolnymi słuchaczami. Albo no, my was przygotujemy do poprawki, ale pod warunkiem, że my przyjdziecie. Są uczelnie, które jakby no nie korzystają wprost, nazwijmy to, z tego kontraktu i z tego sprzężenia zwrotnego coś za coś, ale no jak gdyby budują już ten PR wokół siebie, no i szukają jakiegoś narzędzia, które nakłoni tego maturzystę do wyboru tej uczelni. Stąd też, jak mówię, ta jak gdyby sylwetka, ten status wolnego słuchacza jest na studiach, nabiera teraz jakby troszkę innego charakteru. Ostatnie zdanie, żeby jakby pokazać moim zdaniem tą sytuację związaną z niszem demograficznym, ona dotyczy również pracowników. W jakim sensie? Ja nie mówię, że oczywiście w związku z tym, że jest mniej grup, godziny i tak dalej, ale przede wszystkim to jest odejście od pewnej pięty achillesowej, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe w Polsce, mianowicie o tej wieloetatowości, prawda? Teraz już jakby nie ma tylu grup, nie ma tylu studentów, żeby no ktoś, nazwijmy to, był zatrudniony. Ja nie używam słowa tutaj świadomie pracował, więc jakby w sposób naturalny ukształtowała się, powiedziałbym, kadra na poszczególnych uczelniach, kadra pierwszoetatowców, kadra, która jak gdyby jest stabilna, kadra, która jest zaliczana do minimum kadrowego, dzięki której możemy tworzyć kierunki, specjalności. I to, myślę, to jest akurat pozytywny obraz tego procesu wynikającego z niżu demograficznego.
Jak wszyscy Państwo doskonale słyszą, problem niżu demograficznego to jest doprawdy temat rzeka. Ja też już dzisiaj obiecuję, że któryś z naszych październikowych bądź listopadowych programów będzie poświęcony ogólnie problematyce związanej z niżem demograficznym, z problemami wszystkich polskich uczelni. Ja wtedy postaram się zorganizować tutaj taką nieco większą debatę. I drugi problem, o którym wspomniał Pan Rektor przed momentem, czyli lista szanghajska i niestety coraz to gorsze notowania polskich uczelni, tych dwóch naszych najlepszych polskich uczelni. To też jest temat na osobny program. Ja już obiecuję, że zorganizujemy taki program, w którym no, postaramy się wskazać przyczyny, dlaczego te polskie uczelnie wypadają z roku na rok niestety coraz gorzej i co musiałoby się zmienić, żeby polskie uczelnie zaczęły w tym rankingu się piąć coraz wyżej. W tym momencie chciałbym, żebyśmy postawili kropkę. Chwila muzyki i za moment wracamy do rozmowy. Przypominam, dzisiaj gościem w programie Campus Opole jest pan dr Tadeusz Pokusa, prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.
Informacja, misja, rozrywka.